Spotkania opłatkowe z eminencją, na które od lat przychodziliśmy z radością, stały się już naszą tradycją, która niestety została przerwana przez pandemię. Natomiast w roku ubiegłym nie spotkaliśmy się ze względu na niesprzyjającą aurę, która pokrzyżowała nasze plany. 7 stycznia byliśmy tutaj. Tym bardziej cieszymy się właśnie na dzisiejsze spotkanie, które jest pierwszym po przerwie pandemicznej. Napełnienie świątecznymi przeżyciami, refleksjami, wchodzimy w nowy rok z nową nadzieją i odwagą, zarówno w aspekcie życia osobistego i zawodowego, ale również w kontekście naszej działalności w akcji katolickiej. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? 2 lata temu świętowaliśmy 25. rocznicę działalności PAK-ów. Nowe ćwierćwiecze przyniosło nam cały szereg nowych wyzwań. Jednak ufamy, że z Bożą pomocą będziemy odważnie kontynuowali naszą apostolską działalność ludzi świeckich. Teraz pragnę złożyć Waszej eminencji najlepsze życzenia Bożej mocy i obfitości łask od nowo narodzonego Dzieciątka Jezus, jak również zdrowia, satysfakcji z podejmowanych dzieł i wszelkiej pomyślności w każdym dniu rozpoczynającego się jeszcze w zasadzie monastycznym roku. Szczęść Boże.
Ponieważ opłatki po, czytajcie, po 15 stycznia, także żeśmy postanowili z dwóch powodów, że daleko od świąt, a równocześnie, że jak mówią lekarze, pandemia jeszcze trwa, nie łamiemy się opłatkami, że traktujemy bardziej jako spotkanie noworoczne i tak chciałem go potraktować, dlatego że jesteśmy prawie na końcu stycznia. Mianowicie wracam rzeczywiście do spotkania z wykładu dwugodzinnego kardynała Eicha z Utrechtu, czyli z Holandii. Przy dość dużej frekwencji było ponad 400 młodych ludzi, aż się dziwiliśmy wszyscy, że sala nie pomieściła ta duża na akademii. 400 młodych, i to rzeczywiście w większości młodych ludzi, byli też studenci, ale nie tylko studenci, ludzie tak zwani z miasta. Przyszli posłuchać na temat sytuacji Kościoła na Zachodzie, a kardynał mówił 2 godziny o sytuacji Kościoła w Holandii. Mówił nie tylko w sensie zjawiskowym, co się stało po wojnie, bo wychodził od roku już 45, poprzez 68, potem po Soborze i teraz ostatnie 10 lat, ale także mówił na temat przyczyn laicyzacji takiej, która dotknęła Holandię tragicznie, ale równocześnie mówił o pewnych próbach wychodzenia i stawania Kościoła na nogi, bo kończył mianowicie taką diagnozą, która pewnie dla nas, w moim wieku i waszym wieku, już nie jest radosną, mianowicie o diagnozę, którą na końcu w ostatnich zdaniach zgłosił, to że chrześcijaństwo musi się przygotować być malutkimi grupkami ludzi młodych, kreatywnych, bo wcześniej czy później ta cywilizacja indywidualistyczna i wygodna upadnie. Ale potem jak już przyszedł do pokoju, to mu mówię, czy za naszego życia, a tego nie wiem, mówię. Więc to jest czekanie na coś, co nastąpi, tylko że pytanie, kto tę cywilizację zastąpi? Młode, kreatywne grupy, mogą to być grupy chrześcijańskie, aby tak było, ale mogą być równie dobrze muzułmańskie, czy ludzi powiedzmy z Afryki, którzy przyjdą do nas. Więc pod tym względem wracam trochę podburzowany i podminowany, dlatego przepraszam, jeżeli w którymś momencie będę jakby troszkę zarażał was negatywizmem, ale to, co powiedział ksiądz kardynał, to jest przerażenie. A my jesteśmy, nie bądźmy, nie uważajmy się, że my mamy receptę, że my jesteśmy lepsi, że na tamtym tle wypadamy lepiej. Bzdura. Jesteśmy na tej samej linii pokojowej. Podam tylko takie proste przykłady, które podałem. Holandia ma 17 milionów, mówi się, że około 10 milionów katolików, czyli powiedzmy 1/3, 1/4 Polski. Po wojnie, mówi, jeszcze chodziło do kościoła we wszystkich 7 diecezjach, przy liczeniu po wojnie w 1945 roku 1,5 miliona ludzi. 20 lat później, w 1968, po tych wszystkich rozruchach na Zachodzie, które były po Soborze, kiedy się Kościół zlaicyzował w Holandii, już chodziło tylko 500 000, czyli spadek o 2/3. A w tej chwili chodzi 2%, to jest niecałe 80 000 na całą Holandię. On za swoich 18 lat, mianowicie biskupa w Utrechcie i kardynała, musiał sprzedać, bo nie były do utrzymania, 2/3 kościoła. Sytuacja jest dramatyczna. Mówi, ci, co jeszcze chodzili na poziomie 20% lat temu, 30, już nie chodzą, ale nie dlatego, że się zobojętnili, tylko po prostu umarli. A młodzi na ich miejsce zupełnie nie przyszli. Więc mówię to dlatego, żeby wszyscy byli przejęci tym wykładem, ci młodzi widziałem też, bo rzeczywiście jakieś przebłyski nadziei, ale tylko nadziei pobudzinki chrześcijańskiej, z wiary wynikającej, w tym przemówieniu prymasa Eika były, ale realność jest taka, jaka jest. Taką drogę przeszedł Zachód i przechodzi ciągle dalej, nie widać zatrzymania. Natomiast niestety, jeżeli mianowicie my popatrzymy w Polsce, mówię to wam dorosłym, uformowanym katolikom, więc was nie zgorszę, pamiętajcie o tym, że kiedy zaczynało się w Polsce liczenie wiernych w Kościele, to były lata 60., to wtedy było 65%, 2/3. W takich częściach Polski jak południe, rzeszowskie, tarnowskie i wschód to było 75%, a w miastach w środku, w Łodzi, w Warszawie to już było wtedy dużo, dużo poniżej połowy. Potem w latach 80. spadek dotyczył, taki był spadek z tych 60%, że spadliśmy poniżej 50%. Się wydawało, że już jest dzwonek na alarm. Natomiast 4 lata temu, przed pandemią, spadliśmy po raz pierwszy w Polsce na 38%. Z tym, że 60% ciągle było w rzeszowskim, tarnowskim, ale w Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu, w Szczecinie już było 20% innych. Natomiast po pandemii już nie mamy 30. A problem dziury polega na tym, że jest dziura młodych ludzi. Czyli mnie brakuje średniego pokolenia rodziców, tych, których mieliśmy 12 lat na katechezie. I nie wiadomo, co się stało, że się zgubili. I brakuje dzieci i młodzieży w sensie takim, że jak się jest na wizytacji w parafii, warszawskiej czy pozawarszawskiej, no to na palcach jednej ręki można policzyć na mszy dla dorosłych dzieci i młodych ludzi. A jeżeli jeszcze gdzieś jest msza święta dla dzieci, a bywają Bogu dzięki takie msze święte, to na takie msze święte jeszcze bywa, w zależności od wielkości parafii, kilkadziesiąt dzieci, tylko nie wiadomo, kogo mianowicie, kto kogo przyprowadza, czy rodzice przyprowadzają dzieci, czy dzieci przyprowadzają rodziców. Mówię o tej realności dlatego, że no, zadanie, które macie do spełnienia, na pewno jest wielkie. Trzeba, to na końcu kardynał bardzo mocno powiedział, trzeba szukać nowych, młodych form. Oni już do grup parafialnych, tam gdzie się uda zgromadzić 5 młodzieży, 4, 3, zapraszają prawie wyłącznie ludzi, którzy się zdecydowali z tego miszmaru wyjść i wszyscy się chcą po jakimś czasie przygotować do chrztu, bo już nie zostali ochrzczeni w rodzinach. Więc to jest sytuacja, która jest holenderska, oby nie była, nie daj Boże, europejska i polska także. I dlatego myślę, że tutaj zadanie do spełnienia jest wielkie, żeby z jednej strony nie wlewać młodego wina, a tym młodym winem jest zawsze Ewangelia, żeby nie wlewać do starych bukłaków, tylko szukać nowych form i żeby docierać w miarę możliwości jak najbardziej, jak najlepiej do młodych ludzi. To jeśli chodzi o taką ogólną konstatację, która wynika z tego sympozjum, które się odbywa, bo się jeszcze odbywa na Akademii Teologicznej przy dużej frekwencji, Bogu dzięki ludzi, w Warszawie na Bielanach. Jeszcze tam będą wykłady na temat sytuacji Kościoła w Belgii, w Niemczech, ale wiadomo, że to w sensie opisu już niewiele zmieni, tylko będzie jakby kontynuacją tego doświadczenia holenderskiego. Ale to zamykam tam ten temat. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, musicie pamiętać o tym, że przychodzą nowe wyzwania, nowe zadania, które jako katolicka akcja niewątpliwie macie do zrobienia, w tym znaczeniu, że przychodzi czas nowy po wyborach. Wiemy, że będzie dla Kościoła prawdopodobnie zdrowszy niż był dla PiS-u. Oceny, które będziemy płacić za to, co od PiS-u Kościół otrzymał, to już widać, jak płacimy na wyższych uczelniach katolickich. To wszystko, co pan Czarnek dał, dzisiaj jest prześwietlane z obu stron. I pytanie, dlaczego katolickim, a nie dlaczego innym i tak dalej. Więc to będzie cena, którą będziemy płacić i takich rachunków będzie dziesiątki. Ale przychodzi czas dla Kościoła zdrowszy, ale dużo trudniejszy. Wiemy doskonale, że się kroi taka czy inna dyskusja światopoglądowa, której mianowicie jako akcja katolicka macie prawo, a nawet obowiązek zabierać głos, nie w sensie, żeby walczyć i patrzeć, komu przyłożyć, tylko głosić czystą naukę Kościoła. Mam na myśli aborcję, mam na myśli eutanazję po cichu, puszczaną w obieg dyskusji, mam na myśli wiele innych rzeczy, jak chociażby takich jak pigułka po, dlatego że niby się mówi, zapewnia, że to jest, nie jest to pigułka wczesnoporonna, natomiast jest to pigułka, która, jak mówi jedna pani i druga pani z tych pięknych partii lewicowych, że to jest wczesno, mianowicie poronna pigułka, która nie pozwala, nie wczesnoporonna, tylko nie pozwala się zagnieźnić, a pytamy wprost, co się zagnieżdża? Plemnik się zagnieżdża? Nie. Zarodek się zagnieżdża, więc jest wczesnoporonna, czy nie jest? Czy jest aborcja? Jest aborcja. Albo słyszę od drugiej ładnej pani, mianowicie wreszcie, bo nie użyła na szczęście Bogodzieńki, mówi, mianowicie osiągniemy po złożeniu projektu o aborcji do 12 tygodnia, osiągniemy standard cywilizacyjny. Aborcja jest standardem cywilizacyjnym, to ja w takim razie mówię, to ja chcę być zacofanym w tym standardzie. Jeżeli to ma wystarczyć. I na ten temat jest doświadczenie duże księdza arcybiskupa Brandeckiego, można się mu posłużyć. W imieniu konferencji episkopatu przygotowane przez Komisję Bioetyczną na temat aborcji wczesnoporonnej pigułki można się posłużyć, ale na ten temat macie prawo w swoich granicach i swojego świadczenia jako ludzie świeccy, pod tego jesteście, się wypowiadać i zabierać głos. Nie ulega wątpliwości, że trzeba to robić. Z takich konkretnych rzeczy, które chciałem wam sprzedać na koniec, tylko tak działać jako akcja katolicka, żeby nie nagłośnić, jest ta diabelska, bo tak nazwać sprawa tej restauracji koło Politechniki niestety, czy koło Zbawiciela, Madonna, gdzie Matka Boska sprzedaje drinki. Jak mówię, żeby nie nagłośnić, to nie chodzi o to, żeby to robić takie nagłośnienie, że po waszym oświadczeniu, czy po czymś od razu, każdy będzie chciał się napić od Matki Boskiej. Nie? I pójdzie tam i zrobimy panu, który jest właścicielem, zrobimy panu oczywiście klientów i tak dalej. Ale chodzi o to, żeby zająć jasne stanowisko i tak nie mam gotowego rozwiązania, ale tak myślę, gdyby ktoś, czy prezes, czy ktoś z prezesem, czy można posłużyć się jeszcze tam moim rzecznikiem prasowym, zanim się postraszy i potrzeba postraszyć sądem, bo to jest ewidentne zniesławienie uczuć religijnych, zanim się postraszy, radziłbym osobiście próbować, tak jak mówi Ewangelia, powiedz Kościołowi, czy powiedz cztery oczy, pójść w trójkę czy w czwórkę i zobaczyć to na miejscu, w tym znaczeniu, że dotrzeć do takiego właściciela czy właścicieli i powiedzieć, że jako arcykatolicka Archidiecezji Warszawskiej nie zostawicie tego tak, jak jest. I jeżeli to upomnienie faceta nie nawróci, bo pan mi nie nawróci, to wtedy myślę, że to jest czysta sprawa przez was świeckich zgłoszenia czy zwolnienia pozwu do sądu. To już jest sprawa grubymi nićmi szyta na to, że już w tym świecie nie ma żadnych świętości. Można wszystko ośmieszyć i ze wszystkiego się śmieszyć. Proszę, tylko nie z gejów i nie daj Boże z świecznika żydowskiego. Bo tutaj każdy będzie stosował autocenzurę, żeby też za dużo nie powiedzieć i tak dalej. Dlatego ciekawy, jestem ciekawy, gdyby tak świecę adwentową postawić i zgasić w Sejmie, czy by się w tym ktoś zainteresował. Więc oczywiście, żeby nie było, jasno, nie bronię ani bronię nikogo, bo głupota jest głupotą, powiedzmy to uczciwie. Tylko rodzaj wrażliwości i rodzaj reagowania jaki jest. Ale tą sprawę, panie prezesie, bym położył na sercu, ponieważ nie wiem, jakby się dało wam jeszcze namówić kogoś, na przykład jesteście w miarę pobożną uczelnią, się udało kogoś wziąć z sobą, namówić z senatu przez kogoś, żeby któryś z projektorów ktoś poszedł, żeby to nie było tak, że przyszli tużynkowi zwariowani katolicy z ulicy, tylko przyszli poważni ludzie, nie? A mówię, że musicie to zrobić wyświeccy, bo jeżeli zrobi to kuria, czy jeżeli to zrobi proboszcz nawet na zbawiciela, to pewnie robi, bo musi, bo jest sutanny. A i po drugie od razu wszystkie te kolonie to ponagłaśniają i będzie lawina ludzi, którzy tam będą szli. Ale moim zdaniem pójść upomnieć, tak jak to przewiduje upomnienie braterskie w Biblii, powiedzieć jasno sytuację, postawić i powiedzieć, czekamy na zmianę tydzień, ale jeżeli te zmiany nie będziemy widzieć, idziemy do sądu i tą sprawę wszędzie byście wygrali, bez problemu. Dlatego, że moim zdaniem to jest prowokacja dla pieniędzy i dla złamania pewnego kodu kulturowego na szyta grubymi nićmi, bardzo grubymi. I to jest jak najbardziej zadanie waszej akcji katolickiej, takie zabieranie głosu w imieniu akcji katolickiej warszawskiej, czy nawet ogólnopolskiej, ale ponieważ sprawa dotyczy Warszawy, to myślę, że warszawskiej. Następna sprawa, tylko do tego trzeba się zabrać, że tak powiem, delikatnie, ale nie z widłami, że tak powiem. To jest sprawa zbliżających się wyborów samorządowych. Myślę, że to, co zawsze mówiłem przed wyborami, wprawdzie w dużych miastach, takich jak Warszawa, te wybory samorządowe są upolitycznione, bo są listy partyjne, tym niemniej nie znaczy to, że nie ma mianowicie możliwości i sensu. Jeżeli macie kogoś uformowanego albo znacie kogoś, który będzie prezentował jako świecki wartości katolickie, chrześcijańskie w Radzie Miasta czy w Radzie Wioski czy Gminy, nie ma nic przeciwko temu, żeby się zgłosił do kandydowania, zwłaszcza z osobą znaną, ma szansę wygrać. Oczywiście, że chwilą, gdyby wygrał, jeżeli by wygrał, to nie powinien zawiesić działalność w akcji, bo wtedy będzie podejrzane o to, że występuje urzędowo w imieniu Kościoła. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pamiętam, że kiedyś przed laty był taki lekarz w Krakowie, który poszedł w politykę, ale też zawiesił działalność w akcji katolickiej. Także, a to są takie rzeczy, które są na przyszłość, ale ta kampania samorządowa się po gminach wiejskich w Warszawie rozpocznie w ciągu najbliższego miesiąca. A to nie są rzeczy obojętne, kto tam będzie głosował, kto będzie rękę podnosił, czy to będzie gmina Pruszków, czy nie Pruszków, czy Warszawa. Tych 20 ludzi ma rzeczywiście duże znaczenie w sensie stanowienia większości. Więc to są takie te sprawy bieżące, które chciałbym, żebyście podjęli. No i to, co powiedziałem przed tym, zaczynając od kardynała Ika, róbcie wszystko, co się da zrobić, wiem, że to jest trudno, żeby mianowicie szukać tych nowych układów, żeby nowe wino Ewangelii, bo o to chodzi przecież, nie rozerwało starych układów, tylko miało nowe układy. Ja mam na myśli nowe, to mam na myśli nowe formy działania, ale także mam na myśli młodych ludzi. Nie? Więc bardzo, bardzo dziękuję za to, żeście przyszli. Bardzo dziękuję za to, żeście czekali na mnie jako tako, bo rzeczywiście trudno się było wyrwać. Kapelan już patrzy na zegarek i stoi w drzwiach, czyli mi przypomina, że jeszcze jedziemy na takie duże spotkanie, tym razem na Urszynów, do takiej grupy wielkiej ewangelizacyjnej, do parafii na Urszynowie w Niebowstąpieniu Pańskim. Mam nadzieję, że też będzie spotkanie owocne. Pobłogosławię Was na koniec. Panie Pański, bez Tobą, Panie Maryi. Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. To jest urzędnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona od żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Słowo ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.
Drogaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiona z od żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święta nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rozwlecz w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstanych przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.